Cześć Boże, zapraszam na kolejne spotkanie z młodzieżą. Zacznijmy od modlitwy na początek. Powstańmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże, Ty nas stworzyłeś z miłości i wiesz, że bez miłości jest ciężko żyć. Ty nam pomagasz kochać, po to do nas przyszedłeś, aby nas tego uczyć. Pomóż nam w tej refleksji uczyć się dojrzałej miłości, bez której nie ma dobrej przyszłości. Prosimy o to Ciebie, bo nas nie tylko rozumiesz, nie tylko kochasz, ale najmądrzej na świecie uczysz kochać. Teraz i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na razie nie widzę pytań. Jakby ktoś miał, to chyba musi to przynieść, bo mówiłem, żeby rzucać tutaj na przednie ławki albo tutaj od razu położyć na bombce. Będą mogły być pytania ustne pod koniec tej konferencji. No a jutro też przypominam raz jeszcze od razu na początek, że mogą być pytania. Moi drodzy, to jest nasze trzecie spotkanie, więc przypomnijmy sobie, o czym były dwa pierwsze jako wstęp. Pierwszego wieczoru w sobotę, jeśli ktoś był, to rozmawialiśmy o mądrości, w ogóle o myśleniu, mądrości. Istotą mądrości jest odróżnianie dobra od zła. A najbardziej niemądry, nierozumny jest ten, kto w ogóle nie przejmuje się odróżnianiem dobra od zła, albo kto wmawia sobie, że wszystko jest dobre i że można cokolwiek robić i tak będę szczęśliwy. To jest zupełna bezmyślność. I wtedy nasze życie rujnujemy sobie. Bo zaczynamy robić to, co złe, bo to łatwiej. Wczorajśmy sobie mówili, rozmawiali o wolności. Otóż nawet jeśli bardzo mądrze myślę, a nie mam wolności, to nie będę mądrze postępował. Po wczorajszym spotkaniu podszedł do mnie ktoś z trzeźwiejących alkoholików, młodych ludzi, kto zaczyna wychodzić z alkoholizmu, ale dopiero zaczyna. I podszedł do mnie, to takie fajne było, takim twardym tonem powiedział: proszę księdza, to co ksiądz uważa, że jestem niemądry? O co ci chodzi? No bo ksiądz powiedział, że jak ktoś myśli, że przyjemne to jest dobre, a nieprzyjemne to jest złe, to jest ktoś niemądry. A ja wiem, że to, co przyjemne, to nie zawsze jest dobre i że to, co jest dobre, czasami jest trudne, a wcale nieprzyjemne. Ja odróżniam to. Tak mi mówi takim tonem. Ja wtedy powiedziałem, to jesteś mądry. To po prostu jesteś mądry. To się bardzo cieszę. Bo skoro mówisz, że nie zawsze to, co przyjemne, jest dobre, przeciwnie, bo na początek upijanie się wydaje się dobre, ćpanie wydaje się dobre, spółdzielnie seksualne wydaje się czymś dobrym, no bo przyjemne na początek, zanim się zacznie wszystko komplikować. Więc mówię, skoro odróżniasz dobro od tego, co przyjemne, to jesteś mądry. Tylko masz problemy z postępowaniem. Tylko masz problemy z postępowaniem. Żeby to, co mądre, czynić, a nie to, co przyjemne, a skończy się nieprzyjemnie. No i on tak popatrzył na mnie, no tak, to prawda. To jestem mądry, tylko mam problemy z postępowaniem. No dzisiaj niestety potwierdziło się to, bo znowu sięgnął po alkohol i raz jeszcze potwierdził sam sobie, że nie wystarczy mądrze myśleć, żeby mądrze postępować. A więc potrzebna jest nam wolność. Ta wolność oznacza, że nie robię tego, co chcę, tylko że robię to, co mądre, co dobre, co zgodne z przykazaniami, a najmądrzejsze jest to, że kocham. No i teraz dzisiejsze spotkanie na temat dorastania do miłości. Otóż, żeby kochać, to nie jest tak, że sobie powiem, no to chcę kochać i już kocham. Oto jest coś skomplikowanego, miłość. I na początek, to mówiłem półtora roku temu, ale króciutko, w dwie minuty tylko powtórzę tym, co byli wtedy, a króciutko zasygnalizuję tym, co wtedy nie byli. Otóż, żeby zacząć kochać, to trzeba najpierw rozumieć, czym jest miłość. To jest pierwsza rzecz. Bo jeżeli ktoś nie rozumie, czym jest miłość, no to jak może kochać? Więc wszystko zaczyna się od myślenia, znowu myślenie. Takie to piękne, że chrześcijaństwo uczy myśleć, a najbardziej uczy myśleć o miłości, bo miłość jest najważniejsza. Otóż, moi drodzy, żebyśmy zrozumieli, czym jest miłość i mieli szansę się uczyć kochać, to trzeba najpierw zrozumieć, czym miłość nie jest. Czym miłość nie jest. Króciutko to powiem. Mianowicie, po pierwsze, miłość to nie seks, nie współżycie. Po drugie, miłość to nie uczucie. Po trzecie, miłość to nie tolerancja. Po czwarte, nie akceptacja. Po piąte, niewolne związki. Po szóste, nie naiwność. I po siódme też mogę dodać nieprzeznaczenie. Niektórzy też tak traktują miłość. Zwłaszcza w relacji kobieta-mężczyzna. Otóż króciutko. Po pierwsze, miłość to nie seks. Czasami, jeżeli gwałciciel współżyje, to nie znaczy, że kocha. Przepraszam, daję od razu twardy przykład. Jeżeli by nauczyciel współżył z uczniem, czy ksiądz z parafianinem, to nie jest miłość, to jest potworne. Gdyby istotą miłości był seks, to by zwierzęta najbardziej kochały. Bo one tam z seksem nie mają problemów żadnych tam i tak dalej. Co więcej, poza małżeństwem miłość potwierdzam tylko wtedy, kiedy nie kocham, kiedy nie współżyję. Więc kiedy ja ksiądz kocham, jeśli z nikim nie współżyję. Kiedy rodzice kochają dzieci, jeśli z nimi nie współżyją. Kiedy nauczyciele kochają dzieci, kiedy z nimi nie współżyją. Kiedy przyjaciele kochają się wzajemnie, kiedy ze sobą nie współżyją. Czyli tylko jeden przypadek, kiedy współżycie jest wyrazem miłości, mianowicie w małżeństwie. Dlatego, że jeśli się ci dwoje, ona i on, kochają na zawsze, nieodwołalnie, no to mogą też okazywać sobie i powinni tą miłość takimi gestami, które mają nieodwołalne konsekwencje. Właśnie takie jest współczucie seksualne. Czyli miłość, współczucie seksualne wiąże się z miłością w małżeństwie, ale nie daj Boże, żeby tylko jedynym znakiem czułości była seksualność, nie daj Boże. To ma być od świtu do nocy czułość w słowach, w gestach, w przytuleniach, a co jakiś czas tylko seksualność. A więc w małżeństwie seksualność jest czymś dobrym, potwierdza miłość, a poza małżeństwem przekreśla miłość. Więc po pierwsze, miłość, istotą miłości nie jest seks. Tylko w małżeństwie seks wiąże się z miłością. We wszystkich innych relacjach wyklucza miłość. Albo miłość, albo seks. Drugi mit, że miłość to uczucie. No, gdyby miłość była uczuciem, to by małe dzieci mogły zawierać śluby. No, bo małe dzieci takie przeżywają mocne uczucia, piękne, silne. Jak się chłopczyk w koleżance zakocha w przedszkolu, w pięciolatek, to po nocach nie może usnąć z przerażenia, znaczy ze wzruszenia, bo i z przerażenia, że koleżanki jutro zabrakło w przedszkolu. No ale im ślubu nie dajemy przecież. Bo to uczucia są, ale jeszcze miłości nie ma. I moi drodzy, kiedy ktoś się kieruje uczuciami, to może być okrutny. Jak ktoś się kieruje na przykład zakochanych uczuciami, to może zabić dziewczynę zazdrości, w której się zakochał. Zdarza się. Albo ktoś może sobie odebrać życie. Dziewczyna częściej, ale chłopcy też, zdarza się, odbierają sobie życie zazdrości, bo ta druga osoba odeszła. Miłość nie zabija. Uczucia mogą zabić. Dosłownie zabić, nie tylko dać się wciągnąć w jakieś dramaty. A co to jest alkoholizm na przykład? Jest to śmiertelne zakochanie w alkoholu. Alkoholik to jest ktoś śmiertelnie zakochany, zauroczony, tylko nie w dziewczynie, ale w alkoholu. I taki, powiedzmy, nastoletni alkoholik, jak kupuje piwo, ma już tą puszkę w kieszeni, to idzie sobie ulicą i sobie tak podśpiewuje, nawet no bezszczęśliwy, to jest jego dziewczyna, ta puszka piwa. Kiedy pije tą puszkę piwa, to tak jakby się namiętnie całował, bo to jest jego ukochana. I nieraz mi ktoś mi mówi to przy okazji, proszę księdza, co ksiądz sądzi o całowaniu się z języczkiem? Ja bym wolał z dziewczyną, gdybym mógł, a nie tam z języczkiem. Z języczkiem to mam kontakt, jak jem salcesom ozorkowy, nie? Natomiast mnie interesują osoby, a nie języczki. Tak na marginesie, no ale niektórzy mają mniejsze aspiracje i wystarczy mi języczek, mnie nie. Gdybym był chłopakiem i szukał żony i już bym doszedł do narzeczeństwa i tak bym pokochał dziewczynę, żeby już chciał być, się przytulić i pocałować, to bym wolał ją całować, a nie jakiś języczek. Ale to tak na marginesie. W każdym razie, kiedy ten nastoletni, powiedzmy, alkoholik kupuje piwo, to jest tak jakby już na randce, bo już ma przy sobie jego, w cudzysłowie, dziewczynę w tej puszce piwa. Kiedy się upija, to tak jakby się namiętnie całował z dziewczyną albo i współżył. A kiedy trzeźwieje, to tak jakby go porzuciła jedyna ukochana dziewczyna i jest w rozpaczy, jak trzeźwieje, No i co robi, żeby wyjść z rozpaczy? Biegnie do sklepu kupić następną dziewczynę, znaczy następną puszkę piwa. I tak, ja mówię specjalnie tak z uśmiechem, żeby łatwiej zapamiętać. I tak będzie robił w 90% przypadków, aż umrze. 90% ludzi zakochanych w alkoholu umiera. Tylko 10% z tego wychodzi, zanim umrze. Przestają się oszukiwać i się odkochują. 10%. A więc można się aż tak zakochać, że to przyniesie śmierć. Rzadziej jak się zakocha w jakimś człowieku, chociaż tam też się niestety zdarza, a jak się zakocha w jakiejś substancji chemicznej, alkoholu, a tym bardziej w narkotyku, to w ogromnej większości przypadków doprowadzi takie zakochanie do śmierci. Skierowanie się uczuciami prowadzi nawet do śmierci. Miłość prowadzi do życia. I kiedy przeżywamy miłość, to temu towarzyszą uczucia, ale nie daj Boże się nimi kierować. Jak ktoś mi mówi, zwłaszcza z chłopaków, proszę księdza, miłość to takie piękne uczucie. Ja wtedy jestem okrutny, mówię, nigdy jeszcze nikogo nie kochałeś. Jak ksiądz może tak powiedzieć, przecież ksiądz mnie nie zna. Mówię, no sam się przyznałeś. No ja powiedziałem, że miłość to takie piękne uczucie. No właśnie. Otóż jeżeli byś chociaż jedną osobę na świecie kochał, powtarzam jedną, to byś wiedział, że czasami się cieszysz, a czasami cierpisz. To byś to wiedział, gdybyś kochał. To byś wiedział, że jeśli ta osoba kochana na przykład krzywdzi siebie, czy jest chora, to cierpisz. Albo jest przez kogoś krzywdzona. To wtedy się nie cieszysz z tego, tylko cierpisz. Jeżeli ty nigdy nie cierpiałeś z powodu jakiejś osoby, to znaczy, że nigdy jeszcze nie kochałeś. Pan Jezus, który tylko kochał, przeżywał bardzo różne uczucia. Od wzruszenia łez do złości, wściekłości, do rozwalania stołów, do przeraźliwego lęku w ogrójcu, gdzie się aż krwią pocił, i do buntu na krzyżu, w emocjach. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ale w postawie zaufanie. Ojcze, w Twoje ręce oddaję mego ducha. Zawierzam Ci wszystko do końca. A więc nie kierował się uczuciami. Ten, kto kocha, przeżywa niesamowicie silne uczucia. Różne, od wielkiej radości do wielkiego bólu, ale się nigdy uczuciami nie kieruje. Uczucia są tak samo głupie z uśmiechem jak popędy. Jak ktoś się kieruje popędami, to będzie gwałcicielem, a jak się ktoś kieruje uczuciami, to może zabić zazdrości na przykład. Albo popaść w alkoholizm, narkomanię, zakochując się w substancjach chemicznych. Czyli miłość to nie popęd i nie seks. Po drugie, miłość to nie uczucie i nie zakochanie, nie hormony, nie feromony. Po trzecie, miłość to nie tolerancja. To akurat proste. Bo tolerować to mówić, a rób co chcesz. A co to znaczy? To znaczy, że jesteś dla mnie zerem. Że twój los się dla mnie nie liczy. A rób sobie co chcesz. Tolerancja byłaby czymś dobrym, gdyby nikt z nas nie potrafił błądzić. Gdyby nikt z nas nie potrafił krzywdzić siebie innych. A to bym wszystko tolerował. Ale ponieważ każdy z nas przynajmniej czasami krzywdzi samego siebie i każdy z nas przynajmniej czasami krzywdzi innych, to kto nas kocha, wspiera nas, kiedy robimy coś dobrego, i bezwzględnie nas upomina, kiedy robimy coś złego. Jeśli kocha. Zero tolerancji dla zła i maksimum wsparcia dla dobra. To jest oczywiste. Wyobraźcie sobie, że jakiś dyrektor szkoły wzywa Iksińskiego, mówi: Kowalski, wy jesteście najlepszym uczniem w naszej szkole i ja to toleruję. No nie, no ja wspieram. Daję wyróżnienie, stypendium, nagrody, a nie toleruję. No jeżeli masz sukces, robisz coś dobrego, to ja cię wspieram. A nie ledwie toleruje. I wyobraźcie sobie, że ten sam dyrektor wzywa Jana Kowalskiego przysłowiowego, mówi: a ty, Kowalski z kolei, czy tam Nowak, macie najgorsze stopnie, towarzyszu maturzysto, no i ja to też toleruję. No nie, jeżeli masz najgorsze stopnie, to nie zdajesz do następnej klasy, masz sankcje. Czyli jeżeli się dobrze uczysz, to cię wspieram, jeżeli się źle uczysz, to cię upominam. Albo zostawiam w następnej klasie, w tej samej klasie. Albo jak trzeba, to wzywam policję, jeśli na przykład pobiłeś kogoś z kolegów w szkole, czy okradłeś, to wzywam policję, nie toleruję. Czyli gdzie jest potrzebna tolerancja, czy możliwa w ogóle? W smakach i gustach. Tylko tam. Nie w sposobach życia. Czyli dziecko mówi do rodziców: mamusiu, ja wolę zupę pomidorową, a nie ogórkową. Dobrze, to ci dam pomidorową. Ale zupę musi zjeść. Albo córka się pyta: mamusiu, a mogę jeszcze, tatusiu, na spacer w czapce zielono-pomarańczowej? Możesz, ale czapkę musisz nałożyć. Nie musi być czarna, nie musi być jakaś, może być pomarańczowo-zielona, ale czapkę musisz nałożyć. Kolor czapki toleruję. No to jest nieważne. To kwestia gustów. Więc kwestia smaków i gustów podlega tolerancji, ale nie sposoby postępowania. Jak robisz coś złego, to się będę zawsze upominał, a jak robisz coś dobrego, będę się zawsze wspierał. Więc ludzie mądrzy wspierają to, co dobre i zwalczają to, co złe i niepotrzebna im jest tolerancja. Tolerancja nie ma nic wspólnego z miłością. W Piśmie Świętym nigdzie nie ma nic o tolerancji, bo Pismo Święte nie pisze o rzeczach nieważnych. I czwarty mit, że miłość to akceptacja. Więc pierwszy mit, że miłość to seks, drugi, że to uczucie, trzeci mit, że miłość to tolerancja, czwarty mit, że miłość to akceptacja. Ktoś powie, księże Marku, no, jak ja kogoś akceptuję, to znaczy, że kocham. Nie, nie, to nie jest to samo. Akceptować to mówić bądź sobą, bądź taki, jaki jesteś. Ja to fantastyczne. Nie, to naiwne. To naiwne. Bo kochać to mówić, będę ci codziennie pomagał, żebyś stawał się coraz piękniejszą wersją samego siebie. Żebyś się nieustannie rozwijał. Będę ci w tym pomagał. Więc akceptować to zabraniać rozwój, zablokować rozwój. Bądź co? Bądź tak, jaki jesteś. Czy co ci mówi? Nie rozwijaj się. Nie bądź lepszy, niż jesteś. Koniec rozwoju. A kochać to mówić, cały czas się rozwijaj. Jezus nam nigdy nie powiedział, że nas akceptuje. Nie akceptuje nas, kocha nas. A jak kocha, to zachęca do rozwoju. Naśladuj mnie. Stawia nam największe wymagania. Jezus nie mówi, bądź sobą, bądź tak, jaki jesteś. Przeciwnie, zmieniaj się. Rośnij, nawracaj się. Stawaj się podobny do mnie. Naśladuj mnie. Pamiętam jedną z młodych kobiet, i to niedaleko Hamburga, ale nie z ostatnich dni. Podeszła do mnie i mówi, proszę księdza, mam taki problem. Mam 26 lat, mój narzeczony ma 28. Mam już ustaloną datę ślubu za mniej więcej 3 miesiące. I ja im bliżej ślubu, tym bardziej odkrywam, że mój narzeczony, no niestety, ma różne słabości. Teraz to się wydaje tuż przed ślubem, prawie że już, w narzeczeństwie. I co ja mu próbuję zwrócić uwagę? Bo no, widzę, że tak to nie gra. Nie będziemy szczęśliwi, a i on nie będzie szczęśliwy. Więc co próbuję mu zwrócić uwagę, to on mi zamyka buzię, bo mi mówi, a tak kpiąco, a to ty mnie nie akceptujesz, ty nie chcesz się może ze mną pobrać, tylko wyjść za mnie za mąż, tylko za kogoś innego. No ja wtedy mówię, nie no, ja się z tobą chcę pobrać, no ja cię akceptuję. No i proszę księdza, no i nie mogę mu zwrócić uwagi. Widzisz dziewczyno, bo mylisz pojęcia. Nie daj się już więcej nabrać. Żadnej akceptacji. Miłość. Nie akceptacja. Otóż przy następnej rozmowie powiedz tak. Chłopcze drogi. Albo przy mnie będziesz rósł, albo się rozstajemy. Bo jeżeli jestem dziewczyną, przy której jesteś taki, jakim byłeś, jakiego cię zastałam, jak żeśmy się poznali, to znaczy, że przy mnie nie rośniesz. To znaczy, że ja cię nie umiem kochać. No to ja się przepraszam i wycofuję. Życzę ci, żebyś poznał dziewczynę, przy której będziesz rósł. Więc jeżeli ktoś przy mnie nie rośnie, to znaczy, że tego kogoś nie kocham. Jeżeli ten ktoś, jeszcze mówię tak z uśmiechem, bezczelnie mi mówi, no akceptuj mnie, to już tylko się odwracam i odchodzę. Ja cię chcę kochać. Jezus nie mówi, akceptujcie się wzajemnie tak, jak ja was zaakceptowałem, tylko kochajcie się wzajemnie tak, jak ja was pokochałem. Czyli pomagajcie sobie w nieustannym rozwoju. Więc nie dajcie się, zwłaszcza to apel do dziewcząt, zaszantażować leniwym, egoistycznym chłopakom, bo tylko tacy chcą akceptacji. Ktoś, kto się rozwija, szlachetny, chce, żeby mnie, jak jestem szlachetny, się rozwijam, to chce, żeby mnie ludzie kochali, czyli żeby mi pomagali się dalej rozwijać. I żeby mówili mi, nawet z księdza coś wyrośnie, ksiądz też może być święty, mimo że ksiądz, no i my księdzu w tym pomożemy. To wiem, tacy ludzie mnie kochają. A jak ktoś mówi, a nie, ksiądz już zostanie tak, jaki jest, no to koniec, to są moi wrogowie, przeciwnicy przynajmniej. Chcą mi zablokować rozwój. Ja dziękuję za takich przyjaciół, w cudzysłowie. Nie mylcie nigdy miłości z akceptacją. Miłość jest niebotycznie większa niż akceptacja. Ktoś powie, no ale chyba akceptować prawdę o kimś, na przykład o cechach kogoś, to mogę. Tak, ale to nie ma nic wspólnego z miłością. Jeżeli akceptujesz, że masz dobre cechy takie, złe cechy tamte, no to powinienem akceptować prawdę o tobie. A to jeszcze nie jest miłość. Miłość to jest moja postawa do ciebie. A prawdę o tobie uznaje mój rozum. No i po to mam, żeby uznawać prawdę. Natomiast czy ja z tej prawdy skorzystam, czy nie, skorzystam, żeby kochać, to ode mnie zależy. Ci oprawcy księdza Popiełuszki, którzy go zabili, uznawali prawdę o nim, akceptowali prawdę o nim, że jest niezwykły ksiądz, że pociąga tłumy. Akceptowali prawdę o księdzu Popiełuszce. Ci bandziory, milicjanci. I co? Kochali go? Nie. Zabili. Więc ja mogę akceptować prawdę o Tobie i zabić Cię. To nie jest miłość jeszcze. Więc miłość to jest moja postawa do Ciebie, a nie moje myślenie o Tobie. W myśleniu będę uznawać prawdę o Tobie, a w postępowaniu będę Ci pomagać, żebyś się rozwijał. Choćbyś był nie wiem jak wspaniały i to uznaję, to jeszcze możesz być wspanialszy. Więc miłość to nie seks, nie uczucie, nie tolerancja, nie akceptacja. Po piąte, miłość to nie wolne związki. To króciutko. Otóż nie istnieją wolne związki. Nie ma suchej wody, nie ma kwadratowych kół, nie ma niebieskiego sześcianu, nie ma trójkątnych kwadratów i nie ma wolnych związków. Nie istnieją rzeczy wewnętrznie sprzeczne. Jak ktoś mi tam mówi, zwłaszcza ze studentów albo z profesorów wyższych uczelni, proszę księdza, no teraz taka nowoczesna forma miłości to wolne związki. Człowieku, leczyłeś się w szpitalu psychiatrycznym, czy co? Co ksiądz tak ostro mówi? No dlaczego mi udajesz psychicznie chorego? No nie ma rzeczy wewnętrznie sprzecznych. Nie możesz mieć związku, który nie wiąże. No chyba, że Związek Radziecki. Nie możesz mieć związku, który nie wiąże. Albo masz związek oparty na miłości, który wiąże najsilniej na świecie, nawet śmierć tego związku nie rozwali. Albo masz związek byle jaki, niewierny, niepłodny, prymitywny, egoistyczny, oparty na manipulacji, cwaniactwie. Więc albo masz związek świetny, oparty na miłości, albo fatalny, oparty na cwaniactwie, albo nie masz żadnego związku. Ale nie możesz mieć związku, który nie jest związkiem. Nie możesz mieć związku, który nie wiąże. Chyba, że jesteś psychicznie chory. No, to wszystko możesz mieć. Nawet słoneczne księżyce możesz mieć, ale w szpitalu psychiatrycznym. Ale to tylko tam. Więc jak ktoś mi powie, jeżeli ja bym był dziewczyną, jakiś chłopak by podszedł, niekoniecznie na pierwszym spacerze, ale by powiedział, wiesz, chcę ci zaproponować wolny związek, a ja bym był dziewczyną, dałbym mu w twarz pięścią i powiedziałbym, jako dziewczyna powiedziałabym, z psychicznie chorymi się nie wiąże. Równie dobrze jak wolny związek możesz mi obiecać sześcienny trójkąt albo kwadratową kulę. Równie dobrze. Idź się leczyć, a nie będziesz się mi oświadczał. No, takich ludzi jest tylko jeden argument. Więc nie istnieją wolne związki. Jeżeli ktoś używa wyrażenia wolne związki, wyrażenia wewnętrznie sprzecznego, czyli bezsensownego, to tylko albo jest psychicznie chory, albo chce ukryć prawdę. Prawdę, że nie stać go na miłość czy ją. I że stać go tylko na manipulację. To nie chce z innymi takie cuda wyczynić. I szósty mit ostatni, że miłość to naiwność. Jak słyszę, że jak ktoś mi mówi, przy księdza, no kochać to nastawiać drugi policzek, to odcierpieć krzywdę, to przebaczyć każdemu i zawsze. Nieprawda. Nieprawda. Jezus się bronił przed krzywdą. Od początku całe życie Jezus się bronił. Najpierw go broniła Maryja z Józefem przed Herodem. Później się Jezus bronił. Chcieli go strącić ze skały, tu i ówdzie, gdzie tam były miasta, gdzie nauczał. Chcieli go wielokrotnie, przez cały czas zostawiali na niego pułapki. Zawsze się bronił. A kiedy się raz pozwolił aresztować, żebyśmy zobaczyli, jak nas kocha, to i tak się bronił. I przed Herodem, i Piłatem, przed jednym milcząc, bo z głupkiem się nie rozmawia. Drugiemu dając argumenty, bo trochę rozumował, trochę miał sumienia. Do końca się bronił. A pozwolił się przybić do krzyża, tylko raz skrzywdzić, bo chciał, żebyśmy do końca zobaczyli, jak nas kocha. Ale w pozostałych przypadkach zawsze się bronił. I uczy nas bronić się. Ktoś powie, no ale Pan Jezus mówi, kochajcie nawet waszych nieprzyjaciół. Ale co to znaczy? Miłość do nieprzyjaciół oznacza, że się przed nim bronię. Że się nie pozwalam krzywdzić. Ktoś powie, no to siebie wtedy kocham, ale nie nieprzyjaciół. Nieprzyjaciół też. Bo jeżeli się nie pozwalam krzywdzić, to ratuję nieprzyjaciela przed piekłem. Jeżeli nieprzyjaciel mnie skrzywdzi, to ma dużo gorszą sytuację, niż jest, kiedy jest nieprzyjacielem, który jeszcze mnie nie skrzywdził. Jeżeli jest nieprzyjaciel, chce mnie krzywdzić, ale ja się nie dam, bo jestem mądry i się bronię stanowczo, do wezwania policji wyłącznie jak trzeba, to nieprzyjaciel jest tylko nieprzyjacielem, a nie staje się krzywdzicielem. To lepiej, żeby był tylko nieprzyjacielem, niż aż krzywdzicielem. Miłość, przynajmniej ta prawdziwa, której uczy Jezus, nie ma nic wspólnego z naiwnością. Nawet my księża nie zawsze o tym dokładnie pamiętamy, ale Kościół dokładnie tutaj pamięta i uczy i daje prawo do obrony. Nawet w małżeństwie. Nawet przed małżonkiem. Jeżeli mnie krzywdzisz, na przykład tu mężu, zdradzasz, bijesz, czy inne rzeczy robisz, bo na przykład wpadłeś w uzależnienia, bo robisz to, co przyjemne, myślę, że to jest mądre, to ja mam prawo do obrony, jak nie ma innego wyjścia, do separacji małżeńskiej włącznie. Żaden rozwód, żadne łamanie mojej przysięgi, bo bym sama siebie nie szanowała jako żona, ale obrona tak. Skuteczna do separacji małżeńskiej włącznie. Więc Kościół, rozumiejąc mądrość miłości Jezusa, uczy nas bronić się przed krzywdzicielem. Tu przy okazji dygresja, nieraz mi ktoś z pani mówi, z kobiet, z żon konkretnie, że księdza, no ale ja ślubowałam, że będę kochać męża w dobrej i w złej doli. No, on teraz jest powiedzmy alkoholikiem, zdradza mnie, bije, no ale ślubowałam, że będę kochać także w złej doli. Ja mówię, tak, pod jednym warunkiem, że tą złą dolę nie ześle mąż. Bo on pani ślubował, że panią będzie kochał, a nie, że będzie zsyłał złą dolę. Więc jeśli zła dola jest, bo jest bezrobocie, bo jest wypadek jakiś, bo jest ciężka choroba, to będę przy tej osobie trwał, na przykład kalekiej, chorej, pokrzywdzonej, zrozpaczonej. Ale jeżeli mój małżonek mi zsyła złą dolę, to mam się bronić. To mam się bronić. Aż zmądrzeje, zostanie sam, zmądrzeje, jeść, daj Boże, przestanie mnie krzywdzić i chcieć krzywdzić, no to się złączymy znowu. Ale to, że kocham Ciebie, nie daje Ci prawa, byś mnie krzywdził. Tego mnie uczy Jezus w swoich zachowaniach. To co widzi więcej niż słowa. Sam Jezus mówi, jak słowo nie wierzycie, to na zachowania patrzcie i zachowania wierzcie. To tak na marginesie. Jeszcze ostatni mit i przechodzimy do tego, jak się uczy takiej miłości mądrej. Otóż mit ostatni, coraz częściej go spotykam, mianowicie, że miłość to przeznaczenie. Nieraz mi mówią dziewczęta, ale i chłopaki coraz częściej. Przeksiędza, po czym poznać, że ta dziewczyna, którą poznałem, czy ten chłopak, którego poznałam, że to jest ten wyznaczony mi przez Boga. Bóg nikomu nie wyznacza małżonka. Bóg nikomu nie przeznacza kogoś na małżonka, bo gdyby to Bóg wyznaczał, to byłoby małżeństwo nieważne. I to z winy Boga. Bo narzeczeni deklarują księdzu, że biorą ze sobą ślub z własnej i nieprzymuszonej woli. Nie namawia ich ani mama, ani tata, ani ciocia, ani ksiądz proboszcz, ani Pan Bóg. Oni sobie dobrowolnie siebie nawzajem wybierają. Jeśli nie, to małżeństwo jest nieważne. I jeśli ktoś z Was by powiedział, no mnie to Bóg zesłał tego narzeczonego czy męża, no to małżeństwo jest nieważne. Bóg nie wtrąca się. Z uśmiechem, znacie już mnie, mówię takim stylem, żeby łatwiej zapamiętać. Bóg nie zsyła nikomu małżonka, bo by ślub był nieważny. Bóg nikomu nie wyznacza i nie przeznacza drugiej osoby. Jedyne, co Bóg nam zsyła, to kryteria doboru małżonka. Kryteria. Czy to ma być ktoś, kto umie kochać, kto jest odpowiedzialny, wierny, w dobrej i złej doli. Kto się nami cieszy, kto chce przekazać życie dzieciom, komu można zaufać. To jest tak niezwykły, że można mu zawierzyć życie. Kryteria. Ale czy dana osoba, z którą się mam zamiar wiązać, czy spełnia te kryteria, to ja decyduję i na moje ryzyko. I nie bierzmy potem, nie spychajmy odpowiedzialności na Boga. Byśmy oszukiwali samych siebie. Kogo sobie wybierzesz, to jest Twoja odpowiedzialność. Natomiast jak posłuchasz Boga, to sobie dobrze wybierzesz. Bo Bóg Ci daje mądre kryteria. Nie wystarczy, że ten ktoś będzie przystojny, inteligentny, że będzie miał pieniądze i wykształcenie. Daj Boże, żeby to wszystko miał. Ale jak nie umie kochać, nie umie być odpowiedzialny, mądry, czuły, czysty, panujący nad popędem, wolno od uzależnień, także jakichś tam pornograficznych i innych. Jeśli to nie będzie ktoś taki, to masz piekło na ziemi. To masz piekło na ziemi. Więc słuchaj Boga co do kryteriów, a mądrze sobie dobierzesz, ale na Twoją odpowiedzialność sobie dobierasz. Im bliżej jesteś Boga, im bliżej Jego kryteria stosujesz, tym większa szansa, że sobie mądrze wybierzesz. Więc podsumowując, miłość to nie seks, lubię podsumować, to nie uczucie, to nie tolerancja, to nie akceptacja, to nie wolne związki, takich w ogóle nie ma, to nie naiwność i to nie przeznaczenie. To w takim razie co to jest miłość? Decyzja, że się troszczę o Twoje życie, o Twój rozwój. Decyzja. Nie nastrój, nie popęd. Nastroje przemijają, popędy przemijają, hormony, feromony przemijają, a miłość trwa, jeśli jest prawdziwa. Ja jestem sejfem, a Ty jesteś dla mnie skarbem, bo tak chcę już. Nie dlatego, że popęd mi, że pożądanie, że uczucia, to nie wpływa na mnie. To jest we mnie, ale to nie wpływa na moje zachowanie. Ty jesteś dla mnie skarbem, bo tak chcę już. Ja jestem dla Ciebie sejfem, bo tak chcę już. Na zawsze, bo tak chcę już. I tyle. To jest miłość. I o tym, że tak chcę już, decyduję ja cały. Nie moja wola, jakaś tajemnicza, tylko ja cały. Z ciałem, z płciowością, z seksualnością, która daje mi moc i siłę i energię. Z myśleniem, z uczuciami właśnie. Z duchowością, z sumieniem, z więziami, z wartościami, z marzeniami. To wszystko jest w miłości, w tej decyzji troski o Ciebie. Czasami potrzebujesz mojego ciała, na przykład, żeby Ci pomóc coś zrobić. Czasami potrzebujesz mojej płciowości, potrzebujesz pomocy od osoby drugiej płci, a nie od własnej. Czasami potrzebujesz mojego rozumu, czasami potrzebujesz moich uczuć, żeby Ci dodało otuchy i czuł się w Twoje przeżycie. Czasami potrzebujesz mojego sumienia, moich marzeń, moich aspiracji, moich więzi z Bogiem. Wszystkiego potrzebujesz, co jest we mnie. Mojej wrażliwości moralnej. A więc miłość wymaga wszystkiego. Nie jest ani popędem, ani uczuciem, tylko jest całością. Ja cały kocham Ciebie całego, bo tak chcę już. Inaczej to jest jakaś karykatura miłości. No i teraz pytanie, jak do tego dorastać? Jak się stać kimś, kto potrafi kochać? I to tak, że aż gęsiej skórki dostajemy. Że jak się stać kimś nieugiętym wobec popędów, które każdy ma, wobec uczuć, które każdy ma, wobec wrażliwości, wobec nacisków złych z zewnątrz i tak dalej. Jak się stać takim mocarzem miłości? Otóż tu trzeba przejść na konkretne fazy. Najpierw pierwsza faza uczenia się miłości, to wiecie kiedy jest? Kiedy jesteśmy w mamusi brzuszku. To jest pierwsza faza uczenia się miłości. Teraz popatrzymy, jak się uczyć miłości. Otóż mogą nam w tym bardzo pomóc rodzice, ale nie po porodzie naszym przez wychowanie, wcześniej już. Otóż kiedy się pojawiamy w mamusi brzuszku, to wtedy albo nas rodzice przyjmują z radością, ciesząc się sobą nawzajem i nami, albo no jest co innego. Kiedy jest optymalne? Optymalne jest, kiedy rodzice się nami bardzo cieszą, czują, jak tam wiedzą, mamusia, potem tatuś się dowiaduje od mamusi, że już się pojawiłem, już jestem. I kiedy się rodzice na mną cieszą i wspierają siebie nawzajem miłością i obydwoje mną się cieszą, to wtedy ja to czuję, bo mamusia się cieszy, a jak mamusia się cieszy, to mi to transmituje przez pępowinę, którą ja nazywam kotwicą miłości, że mama mi rzuciła kotwicę miłości, żebym się nie utopił w wodach płodowych, żebym nie umarł z głodu i z niedotlenienia. Więc wszystko, co mamusia przeżywała, ja też przeżywałem razem z nią. Nie wiedziałem, że już istnieję, ale czułem przeżycia. I jeżeli jestem właśnie kochany, wyczekiwany z miłością, to przez 9 miesięcy mamusia mnie bombarduje radością swoją. Ja się tym karmię, nie wiedząc o tym, ale się karmię. I rodzę się skazany na sukces. No tak jak ja się urodziłem, nie będę tam daleko szukał przykładów. Mały słoń, 5 kilo żywej wagi, spokojniutki. Ja właściwie tylko jadłem i spałem i to nie na przemian, tylko jednocześnie, bo tak to by mi nie wystarczyło. Musiałem cały czas jeść i cały czas spać. Żadnego płaczu, żadnego niepokoju. Bo mnie rodzice tak wyczekiwali z miłością. I ja się już urodziłem z zapisem radości, spokoju i zaufania. No bo byłem bombardowany radością. A jeżeli u moich sąsiadów gdzieś tam z prawa czy z lewa była gorsza sytuacja i rodzice nie bardzo się kochali tamtegoż dziecka, mamusia była niespokojna wtedy. Transmitowała niepokój dziecku. No i dziecko się rodzi niespokojne. No bo przez 9 miesięcy zbombardowane niepokojem. No to jest całe drży. Nie je, nie śpi, płacze. Potem mówią, tym to Pan Bóg pobłogosławił, dał takiego małego, zdrowego słonia, spokojnego, uśmiechniętego, a my to mamy pecha. Nie pecha, tylko to jest efekt tego, czym żeście karmili dziecko przez 9 miesięcy. Czy radością, czy niepokojem. Dlaczego to mówię? Ktoś powie, no to co nam teraz ksiądz Marek mówi, jak to już mamy za sobą. No tak, ale będziecie kiedyś rodzicami. Żebyście o tym pamiętali. Wychowanie dziecka zaczniecie nie wtedy, kiedy się dziecko urodzi, tylko wtedy, kiedy będziecie narzeczonymi, bo im mądrzej się dobierzecie, tym większa szansa, że na szczęśliwe dziecko, a już całkowicie bezpośrednio zaczniecie wpływać na dziecko, kiedy będzie w mamusi brzuszku. Im bardziej tata będzie mamusię przytulał, całował i zapewniał miłości, tym bardziej będzie mama radosna, tym bardziej będzie bombardowała radością dziecko i tym większy skazany na sukces się urodzi syn czy córka. Więc pierwsza faza uczenia się miłości to jest to, co się dzieje, czy działo ze mną, kiedy byłem w mamusi brzuszku. Co się dzieje po porodzie? Może najpierw co to jest poród? No poród jest to doświadczenie śmierci dla niemowlęcia. Eksmisja na bruk, znaczy na łóżeczku zwykle, nie na bruk, ale wyrzucenie dziecka z domku. To jest dla niemowlęcia poród. Poród jest doświadczeniem śmierci. Pierwszy raz każdy z nas już przeżył swoją śmierć. Pierwszy raz, drugi raz przeżyjemy, kiedy będzie się kończyło to życie doczesne. To będzie drugi raz. Przy porodzie każdy z nas, przy swoim porodzie, przeżył śmierć. Dlaczego? Po pierwsze, potworny ból. Niemowlę rodzące się jest niesamowicie wrażliwe na dotyk. To jest samą wrażliwością. Więc nawet najlepiej, najłagodniejszy poród jest dla niemowlęcia potwornym bólem fizycznym. Po drugie, szok termiczny. W mamusi wnętrzu było 37,5, patrz, jak mam pamięć, jeszcze pamiętam. Na zewnątrz jest dużo mniej. Nawet jak jest ciepły letni dzień, czy szpital ogrzewany w zimie, nie ma 37,5 aż stopni. Jest dużo mniej, zimniej, więc jest szok termiczny, gdzie dziecko nie zostanie przykryte, ocieplone, to umrze z wyziębienia. No i jest niedotlenienie. Niemowlę przy porodzie z początku nie umie oddychać, bo dostawało tlen przez pępowinę. I zanim się nauczy oddychać, pierwsze momenty po porodzie to jest duszenie się. A więc boli mnie, ziębne, śmiertelnie i duszę się. To jest doświadczenie przez śmierć. Jak będę drugi raz umierał, na końcu mojego życia, w moim przypadku już niedługo, będzie to samo. Będzie mnie chyba coś boleć. Będę ziąbł, będzie mi coraz zimniej i będę się dusił. Ale już będę wtedy pamiętał, to nie jest śmierć. To jest przejście do większego świata, bo ten mamusi brzuszek wystarczy mi na 9 miesięcy, ten świat wystarczy mi na jakieś średnio 900 miesięcy, 100 razy dłużej, to jest 80 tam gdzieś lat średnio, a żeby żyć całą wieczność, to muszę mieć jeszcze większy świat. Ja już mówię poważnie, ten świat już jest dla mnie za mały. Jeszcze się cieszę z życiem tutaj, ale już widzę, długo to już się bym nie nacieszył. To za mały jest ten świat dla mnie. Ten wszechświat widziałem, za mały jest. Już wiem, że jestem większy od tego wszechświata. To nie tu jest moja wieczność. Jakbym sobie pomyślał, że tu mam żyć wiecznie, to od razu bym popełnił samobójstwo, rozpacz. Ten świat jest za mały dla mnie. Za mały. No i dlatego będę musiał przeżyć drugi poród, to jeszcze do trzeciego świata, który już mi wreszcie wystarczy na wieczność. Ale to każdy z nas czeka. Po porodzie co się dzieje? No, mamusia, dziecko, każdy z nas ma inteligencję wrodzoną, więc gdzie się pchamy? No do mamusi piersi się pchamy, no bo to i zadaszenie jest, i kuchnia blisko, więc to wiadomo, że się tam pchamy. Jak tatuś bierze na ręce, no jest tam ciepełko, to się interesuje nami, ale to nie jest to samo, co mamusia. Ani kuchni nie ma, ani zadaszenia, nie porównujmy. Także niemowlę się pcha do mamusi i słusznie. Do kuchni pod zadaszenie, nawet nie trzeba parasolki, się można schować, nawet na deszczu. No i rodzice nas, najpierw mamusia nas chroni, potem tata się dołączy, tak jak może, posiniaczy niechcący, ale się potem nauczy brać na ręce. I zaczynamy, mając ten roczek, 2-3, zaczynamy się coraz bardziej zakochiwać w rodzicach. I z rodzicami to się niczego nie boimy, nawet proboszcza z brodą, ani ciemności, a bez rodziców to się wszystkiego boimy. Dziecko jest szalenie zakochane w rodzicach. Nawet jak rodzice nie bardzo kochają, to dziecko nie ma wyboru, się zakocha i tak w rodzicach. A jak już kochają, no to już świata za rodzicami nie widzi, poza rodzicami. I czy trwa to tak do śmierci? No nie. No, tu jesteście młodzi, także i bez mamusi, bez tatusia i nie płaczecie. Ja chcę do mamy, ja chcę do taty. Czyli mając naście lat, można się stopniowo od rodziców uniezależnić. Emocjonalnie, bo finansowo to nigdy, ale emocjonalnie. I kiedy się ma naście lat, to każdy tam w swoim wieku, ale średnio kiedy się ma naście lat, zaczynamy być niezależni od rodziców, emocjonalnie. Aha, już muszę kończyć. To jutro będzie ostatnia rzecz. I wtedy pojawia się zakochanie w kimś innym. Jak się stopniowo niezależniam od rodziców, zakochujemy się w kimś innym. Co to jest zakochanie? Powtórka z dzieciństwa. No, w dzieciństwie byliśmy zakochani, w rodzicach. Czym się różni to zakochanie od tego w dzieciństwie, to takie już w waszym wieku, czy później trochę? Różni się tylko dwoma rzeczami. Mój wiek i adresat uczuć. Mój wiek, już nie jestem małym bobaskiem, tylko kawał Schwarzeneggera czy Schwarzeneggerki. No i adresat uczuć, to już nie jest mama czy tata, tylko ktoś spoza rodziny. Wszystko inne jest to samo, co w dzieciństwie. Szalone zauroczenie. Jak ona jest, patrząc po prostu chłopaka, jak ona jest obok, to jestem szczęśliwy, mogę mieć same jedynki, mogą mnie koledzy, znaczy nie jedynki w Polsce, albo same piątki w Niemczech, mogą mnie koledzy pobić i tak jestem szczęśliwy, bo ona jest obok. A jak jej na chwilę nie ma, czy ma zatańczyć z kolegą, no to mam stany samobójcze. To samo, co było w dzieciństwie. Bez rodziców to mi się żyć nie chciało. A więc szalone zauroczenie. Ale po zauroczeniu przychodzi cierpienie. W zakochaniu. W każdym. Nie tylko w nieszczęśliwych, te są. Ale i w najszczęśliwszym. Najpierw się nacieszę, a potem muszę to odpokutować. Mianowicie zaczynam cierpieć z trzech powodów. Z zazdrością o tą osobę. Jak się ktoś bardzo zakocha, to jest taki zazdrosny, że nie chce opowiadać nawet. Może zabić z zazdrości wręcz. Zdarza się. Więc z zazdrości cierpię, z lęku, że ta osoba mnie opuści. Może wyjedzie gdzieś, może zachoruje i umrze, może ktoś mnie odbije. Więc na samą myśl już mam dosyć życia. No i cierpię, bo się koledzy i koleżanki ze mnie śmieją. Jak się ktoś z nas zakocha, to każdy wie, tylko my nie wiemy. Jak zwykle sąsiedzi wiedzą więcej o nas niż my. A zwłaszcza o naszych zakochaniach. A więc z tych trzech powodów straszliwie cierpimy i mamy do wyboru. Albo dalej tkwić w zakochaniu i coraz bardziej cierpieć, właśnie z zazdrości, z lęku, że ta osoba mnie opuści i dalej być wystawionym na drwiny ze strony kolegów, koleżanek. Więc albo dalej trwać w zakochaniu, rok, dwa, trzy, pięć i straszliwie, i coraz bardziej cierpieć, to się nie da tak długo. Albo wejść w tajemnice chwalebne. Po tych radosnych przyszły bolesne, a po bolesnych mogą przyjść, jak w porządnym różańcu, tajemnice chwalebne. Mianowicie stopniowo zaczynam się uniezależniać i od tej drugiej osoby, w której się zakochałem. Najpierw się uniezależnił od rodziców, emocjonalnie, a teraz od tej drugiej osoby. I wtedy wchodzę w tajemnice chwalebne i wtedy mam szansę na miłość. Bo dopiero wtedy przestaję się kierować wreszcie w życiu uczuciami, a zaczynam się kierować rozumem, więziami, wartościami, sumieniem, zdrowym rozsądkiem i tak dalej. Więc trzeba przeżyć zakochanie, żeby dojść do miłości. To jest potrzebne. Nieraz mi ktoś tam mówi z księży, proszę księdza Marka, no co jak co, ale zakochany to nigdy nie byłem. Mówię, oj, niedobrze, proszę księdza. To dlaczego niedobrze? Bo im później się ksiądz zakocha, tym śmieszniej. Tym będą się bardziej śmiać i to tym bardziej jest dziwne. Lepiej było to wcześniej przeżyć niż później. Zakochanie jest potrzebne każdemu z nas. Najlepiej, jak ono jest w wieku rozwojowym, jak to się mówi technicznie, w wieku 10 lat czy młodej dorosłości, bo jak się ktoś zakocha pod 80, to tak się cała wieś będzie śmiała, że nie wiem, nawet Hamburg. Lepiej to w swoim czasie wszystko. Zakochanie jest potrzebne. Zakochanie wymyślił Bóg, żeby nas rąbnąć i pokazać człowieku, sam sobie nie wystarczysz. Potrzebujesz drugiej osoby do szczęścia. Niedobrze człowiekowi być samotnie. Ja mówię tak z uśmiechem, po co Bóg wymyślił zakochanie? Żeby o tej miłości, o której my księża mówimy nudno, każdy z nas się dowiedział w sposób taki bardzo intensywny, mocny. Właśnie przez zakochanie, że tęsknię za miłością. Ale moi drodzy, nikt z nas nie będzie szczęśliwy, jak się zatrzyma na zakochaniu. Powtórzę, zakochanie jest potrzebne. Byłoby dziwnym znakiem, gdyby ktoś z nas w młodości się nie zakochał. Ale jeśli się zatrzyma na zakochaniu, nie przejdzie do miłości, o tym najwięcej jutro będzie na koniec, to wtedy nie będzie szczęśliwy. Dlatego, że zakochanie, już podsumowuję, zakochanie jest czymś świetnym w dzieciństwie. Świetnie, jak żeśmy się w dzieciństwie zakochali w rodzicach. To dawało takie poczucie bezpieczeństwa, że się rośnie, jak nie wiem. Zakochanie jest świetne w wieku rozwoju 10 lat czy młodej dorosłości. I zakochanie jest, uwaga, fatalne na resztę życia. Zakochanie to jest kwestia roku, dwóch, no, czasami jest jakiś wyższy wyrok, a to rzadko. To jest na rok, dwa. Pięknie, czasami kilka miesięcy, ale to zwykle rok, dwa. Natomiast nie daj Boże, aby ktoś chciał żyć na zasadzie zakochania przez całe życie. Będzie dramat. I dlatego po pierwsze, że zakochanie nie trwa wiecznie. Nie da się cały czas być zakochanym w danej osobie. To kwestia dwóch, góra trzech lat. Ktoś mówi, no ale jak ktoś żyje 30, 50, 70 lat na przykład w małżeństwie i jak zakochani z taką czułością, bliskością. Tak, ale to ze względu na miłość. Ja mogę przez dziesiątki lat kimś się cieszyć do łez codziennie od nowa, jeśli kocham. Natomiast zakochanie mi szybko przejdzie. Więc zakochanie jest świetne, powtórzę, w wieku dorastania i na rok do dwóch, a potem albo wchodzę w miłość, albo w rozczarowanie. I jeżeli ktoś nie przejdzie w miłość, o tym jutro, to wtedy albo przechodzi od zakochania do zakochania, taki don Juan, don Juanka, co chwilę się w kimś nowym zakochuje i koniec życia i koniec szans na miłość. To będą tylko romanse prowadzące do dramatów. Albo ktoś się zakochuje w alkoholu, w narkotyku. Już nie w jakiejś osobie, tylko w alkoholu, narkotyku. No to jest droga do śmierci. Natomiast droga do radości jest przez to, że dorastam do miłości. Więc zakochanie, powtórzę, jest po to, by odkryć, że zakochanie mi nie wystarczy. Że ja potrzebuję czegoś więcej. I tu ostatnia uwaga, reszta jutro. Mianowicie, czy zakochanie przychodzi samo? Tak. Zakochanie się nie zaplanuje. Ono samo przychodzi i samo odchodzi zresztą. Może się zamienić w miłość, ale samo w sobie nie będzie trwać wiecznie. I teraz ktoś może mówić, i nie masz mi dziewczęta zwłaszcza. Proszę księdza, to jak się zakocham w byle kim, to będę zależna wtedy jak od dziecko od rodziców i ten ktoś mnie może zniszczyć. Tak, potwierdzam. A to proszę księdza, to jak będę miała pecha i zakocham się w byle kim, no to koniec ze mną. Mówię, tak, potwierdzam. Zniszczy cię dostrzętnie. No to proszę księdza, to mój los nie zależy w takim razie ode mnie. Zależy od ciebie. No jak ksiądz sam mówi, że to ja nie zaplanuję zakochania, to nie zależy ode mnie kiedy i w kim, no a jak się w kimś fatalnym zakocham, to mnie zniszczy. No tak, droga dziewczyno, ale coś od ciebie zależy. Co, proszę księdza, z kim przebywasz? Z jakimi rówieśnikami, nastolatkami czy młodymi dorosłymi przebywasz? Jeśli przebywasz, i tym kończę, jeśli przebywasz z byle kim, to się w byle kim musisz zakochać. Nawet jeśli ten byle ktoś będzie poznany przez ciebie w Australii czy w Stanach Zjednoczonych, to będzie byle kto. Bo to będzie ktoś z ludzi, z którymi masz zwyczaj przebywać. Jak się nauczysz przebywać z byle kim, to albo w tej grupie w kimś, byle kim się zakochasz, albo gdzieś na końcu świata, ale też z byle kim. To nie jest magia, bo jesteś przyzwyczajona być z byle kim. I jeżeli spotkasz kogoś, kto nie jest byle kim, kto jest szlachetny, to ty jesteś wtedy, nie wiesz jak się zachować, bo nie, w takiej grupie nie przebywasz z takimi ludźmi i ten ktoś się natychmiast orientuje, że on jest, że ty nie jesteś z jego świata. Byle kto się tobą zainteresuje, pozna tak, to jest dziewczyna z mojego świata, a ktoś szlachetny, za kim tęsknisz się na ciebie, nie zwróci uwagi, bo otworzy tylko buzię, po zachowaniu, natychmiast zobacz, nie, to nie jest z mojego świata. Więc moja droga dziewczyno, to się to samo odnosi do chłopaków, ale powiem to do dziewcząt, chłopcy sobie przełożą na swój język. Jeżeli się zadajesz z byle kim, w byle kim się zakochasz, z tej czy z jakiejkolwiek innej grupy, ale w byle kim i ten ktoś cię zniszczy. W zakochaniu się nie obronisz. Jak się zakochasz w byle kim, zniszczy cię. Nie ma na to siły, żeby się obronić. W związku z tym jest tylko jeden sposób, żeby sobie nie pozwolić zniszczyć życia i to na starcie. Być wyłącznie w środowisku młodych, szlachetnych ludzi. Wyłącznie. I kiedy to wyjaśniam, to dziewczyny nieraz popłaczą się i mówią, zwłaszcza w moich grupach, czy indywidualnie mówią, proszę księdza, ale no ja mam kontakty z takimi byle jakimi chłopakami, ale po to by ich ratować. Moja droga dziewczyno, od ratowania rówieśników w kryzysie nie jesteś ty. Od ratowania rówieśników w kryzysie są dorośli. To nie jest twoje zadanie. Ty masz, jak to się mówi technicznie, wiek rozwojowy. Ty masz się rozwijać. W grupie tych, którzy się rozwijają, z pomocą tych, którzy się rozwijają. Jak widzisz kolegę, koleżankę w kryzysie, zgłoś to do dorosłych. Do twoich rodziców, do mnie księdza, do nauczycieli, do dyrekcji, jak trzeba na policję. Zgłoś to do nas, dorosłych. I myśmy sobie powinni poradzić. Jeśli my sobie nie poradzimy, to bardziej ty nie. Nie zabieraj się za ratowanie rówieśników. Ty, nastoletnia dziewczyno, czy ty, nastoletni chłopaku. Zabierz się za twój rozwój. A jak się świetnie rozwiniesz i będziesz miał 35-40 lat, zaczniesz ratować nastolatków z następnego pokolenia. Ale ty już wygrywasz życie i tobie nikt wtedy już z nastolatków krzywdy nie zrobi. Teraz się zajmij twoim rozwojem. I jeżeli, jak mówię, zgłosisz do nas, dorosłych, kogoś w kryzysie, my tam pójdziemy, tak jak będziemy potrafić, spróbujemy pomóc. Możemy ciebie poprosić o pomoc, dziewczyno, chłopaku, na przykład w świetlicy jakiejś sesji terapeutycznej, ale pod naszym nadzorem, za naszą odpowiedzialnością i z naszym wsparciem. I wołając do nas tamtych ludzi w kryzysie, a nie wysyłając ciebie do tamtych. Gdyby jakiś ksiądz powiedział, powiedzmy, jakiejś dziewczynie, wiesz tam, w tej rodzinie, wiem, jest jakiś chłopak w kryzysie, narkoman, powiedzmy, rotoman, ty jesteś jaka fajna dziewczyna, ładna, pogłębiona, idź tam, próbuj go wyciągać, to ksiądz byłby bezmyślny. Ja mam tam iść, ja ksiądz, a nie posyła dziewczyny. Albo gdyby rodzice jacyś tacy bardzo szlachetni, ale nie za bardzo mądrzy, powiedzieliby córce, wiesz tam, my jesteśmy tacy wrażliwi społecznie, chrześcijanie dobrzy, to idź tam, chodź tam z tym chłopakiem, wciągnij go w kontakt z tobą, on tam popija, może ćpa, spróbuj go uratować. To byliby rodzice naiwni, okrutni. Oni mają tam iść, porozmawiać z tamtymi rodzicami, mogą zgłosić do sądu dla nieletnich i rodzinnego, że u sąsiadów jest źle, a nie wysyłają tam córkę. Ale zwykle my dorośli takich głupstw nie robimy, nie wysyłamy nastolatków do innych nastolatków, żeby tamtych niby ci piersi ratowali. Natomiast sami nastolatkowie, zwłaszcza dziewczęta, tacy naiwni potrafią być. Ja pójdę tam ratować. Nie, ty nie uratujesz, a ciebie zniszczy. Więc moi drodzy, Pan Jezus nas uczy tej mądrości, że najpierw zajmij się twoim rozwojem, najpierw ty bądź szczęśliwy, ułóż sobie dobrze życie, potem byś pomagał już jako dorosły dzieciom i nastolatkom w kryzysie. Mądrość. W chrześcijaństwie wszystko, będę mówił do znudzenia, wszystko zaczyna się od myślenia. Jezus od rana do wieczora uczył myśleć. Nikt się nie nauczy kochać, kto nie umie realistycznie, logicznie, precyzyjnie myśleć. Bóg sam przyszedł do nas, pozwolił się potem zabić, żebyśmy zobaczyli, jak mądra jest miłość Jego. Bo tak to byśmy mogli, ktoś by powiedział, ksiądz Marek, to może takie ciekawe nawet są teorie, ale Bóg nas kocha nieskończenie, my też kochajmy zawsze wszystkich za każdą cenę. Nie. To nie ja mówię, to Jezus mnie tego nauczył. On wspierał szlachetnych, upominał niesamowicie twardo błądzących, zero tolerancji, zero akceptacji, upomnienie. Bronił się stanowczo przed krzywdzicielami, publicznie demaskował cyników, groby pobielane, ślepcy, ślepi przewodnicy, sami do nieba nie wiedzieć, nie przeszkadzacie. A losy Kościoła zawierzał tylko tym, którzy bardzo kochali, bardziej niż inni, jak Piotr. Tylko takim zawierzał losy Kościoła. A więc wspierał szlachetnych, upominał błądzących, bronił się przed krzywdzicielami, publicznie demaskował cyników, faryzeuszów, a losy Kościoła i nasze losy zawierzał tylko tym, którzy bardzo kochają. Taka mądra jest miłość.